Nie trzeba do tego wyobraźni w sytuacji, w której jesteśmy, ale spróbujmy. Wyobraź sobie, że zostało ci kilka dni życia. Co byś zrobił? 3 lata temu usłyszałem historię o takiej starszej pani, mogę ją nazwać babcią, w tym sensie, że nie jakiegoś pokrewieństwa, ale ze względu na wiek. Znałem ją, jak miałem 12-14 lat. Mieszkała blisko Jeleniej Góry, na takiej małej wiosce. I 3 lata temu jedna z moich dobrych znajomych opowiedziała mi o tym, jak wyglądało odejście tej starszej babci. Pewnego dnia powiedziała do swojej córki, żeby ją wykąpała, ładnie uczesała na jutro, bo będzie odchodzić do domu. I powiedziała, że jutro, żeby zwołała całą rodzinę. Synów, córki, wnuki, wszystkich. No i córka pomyślała, że babcia sobie coś wkręciła. No ale oprzyrządziła babcię. Następnego dnia leży wygodnie w swoim łóżku, w pierzynie, podparta poduszką, cała rodzina przed nią. Każdemu z tych obecnych powiedziała, jak jest, a jak powinno być. Od tych wnuków do najstarszych dzieci. A potem oparła się o tą swoją poduszkę i odeszła. Wczoraj wieczorem dowiedziałem się rzeczy niezwykłej o człowieku, którego poznałem, jak miałem 10-12 lat. Do zboru w Jeleniej Górze przyjeżdżał ponad 50 lat temu taki człowiek, którego razem z bratem nazwaliśmy brat Kiełbasa z Żywca. Mieszkał, nie wiedziałem, że mieszka w okolicach Żywca, ale miał na nazwisko Kiełbasa i był z Żywca, więc tak go nazwaliśmy. Brat Kiełbasa z Żywca. Ale wczoraj wieczorem u Andrzeja Karzełka, gdy rozmawiałem, wspomniałem o tym człowieku i później on zaczął mówić mi historię o takim staruszku, który mieszkał blisko Żywca. Nazywał się Kiełbasa i w tym momencie przypomniałem sobie po 50 latach nazwisko tego człowieka. Jak już wiedział, że jest blisko odejścia, wybrał się na tą swoją wioskę, odwiedził każdego człowieka, który mieszkał na tej wiosce, zaszedł do każdego domu, powiedział, że już odchodzi do Pana, chciałby się pożegnać i przeprosić, jeżeli zrobił coś, czego nie powinien był zrobić. Jak skończył po paru dniach ten obchód, to odszedł. Możecie sobie wyobrazić, że cała wieś była na pogrzebie tego człowieka. I słuchając wczoraj tej historii, uświadomiłem sobie, że mając 10-12 lat, Pan Bóg dał mi szansę bycia blisko prawdziwego męża Bożego. Pamiętam, jako taki mały chłopiec, gdy witał się takimi spracowanymi, ciężkimi, twardymi dłońmi, bo był drwalem, który wycinał zniszczone przez korniki lasy karkonoszy. Ale miał bardzo miękkie, wrażliwe, piękne serce. Co byś zrobił, gdyby zostało ci parę dni życia? Opowiedziałem tylko o dwóch osobach i to, co one zrobiły. Tytuł tego, czym się będę chciał podzielić, brzmi Przemieniony przez kłopoty. Bóg ma swój cel stojący za każdym problemem i On używa tych trudnych okoliczności, żeby rozwinąć nasz charakter. W zasadzie myślę, że dla kogoś zabrzmi to jak herezja, ale w zasadzie myślę, że Pan Bóg bardziej polega na okolicznościach naszego życia, aby wpływać na nasz charakter, niż nawet tylko na tym, że my sami czytamy Biblię. Dlaczego? Dlatego, że z okolicznościami życia mamy przez 24 godziny na dobę. Jezus ostrzega nas, że będziemy mieli problemy. Cytuję, na świecie ucisk mieć będziecie. Taki tekst od Jezusa. Nikt nie jest uodporniony z nas na ból, na cierpienie. Nikt z nas nigdy nie przejdzie przez życie, będąc zabezpieczony przed jakimikolwiek problemami. To jest niemożliwe. Życie jest pełne problemów i czasami jest tak, gdy zwalczysz jeden problem i oddychasz z taką ulgą, a patrzysz, a za rogiem już czeka następny, żeby przyjść i znowu zrobić bałagan. Nie wszystkie są problemy, z którymi się mocujemy, dużymi problemami, ale wszystkie są bardzo ważne w tym, co Pan Bóg robi przez te rzeczy z moim i twoim charakterem. Piotr przypomina, że problemy są rzeczą naturalną. Cytuję apostoła, 1 z Piotra, 4 rozdział, 12 werset. Najmilsi, nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu. Zwykle, gdy jest trudno, to jaka jest pierwsza reakcja? No zdziwienia, dlaczego ja, prawda? Bóg używa problemów po to, by nas, by mnie i ciebie bliżej do siebie przyciągnąć. To po to używa problemów. Bliski jest Pan tym, których serce jest złamane, a wybawia utrapionych na duchu. Psalm 34, 19 werset. Myślę, że gdy jesteś uczciwy, to masz świadomość, że moje i twoje najbliższe doznania Bożej obecności, Bożej chwały były w tych momentach, w tych chwilach, gdy byliśmy w najczarniejszych momentach swojego życia, gdy byliśmy całkowicie bezradni, gdy staliśmy przed ścianą, gdy nie mieliśmy żadnego wyboru, gdy wydawało się, że ból jest nie do zniesienia. I wtedy zostało tylko jedno wyjście. Przybiec do Boga. Rzucić się w Jego ramiona. To w chwili cierpienia uczymy się najbardziej szczerej i autentycznej modlitwy. Już nie udajemy, nie ściemniamy. Ale mówimy naprawdę o tym, czym żyje nasze serce. Nie mamy sił na układne, ściemniane modlitwy. Właśnie w tych najtrudniejszych chwilach. Gdy życie płynie spokojnie, to my możemy cytować słowa Jezusa, mówić o Nim, ale jedynie w cierpieniu tak naprawdę mogę powiedzieć, że Go znam. W cierpieniu uczymy się o Bogu takich rzeczy i o sobie, jakich nie nauczę się ani o Nim, ani o sobie w żadnej innej sytuacji. Bóg mógł zachować Józefa przed więzieniem. Mógł? Mógł. Mógł oszczędzić Danielowi lwie jamy? Mógł sprawić, żeby Jeremiasz był bliski śmierci gdzieś tam w takiej wyschniętej, ale pełnej błota studni? Czy mógł zaoszczędzić Pawłowi trzykrotnej katastrofy morskiej, wielokrotnego bicia, aresztowania, ukamienowania? Mógł to zrobić? Mógł oszczędzić, ażeby trzech młodych Hebrajczyków pewnego dnia wylądowało w lwiej jamie? Mógł to zrobić? Ale tego nie zrobił. Pan Bóg dozwolił, żeby te trudne sytuacje, te problemy powstały i dzięki temu zbliżył te osoby do siebie bardziej niż kiedykolwiek przedtem. Te osoby zostały przyciągnięte w ten sposób do Boga Ojca. Problemy sprawiają, że zaczynamy patrzeć na Boga i polegać na Nim, zanim, zamiast na sobie. Paweł tak to podsumowuje. Doprawdy byliśmy już całkowicie pewni tego, że śmierć nasza jest postanowiona, abyśmy nie na sobie samych polegali, ale na Bogu, który wzbudza umarłych. 2 Koryntian 1,9. Nigdy nie będziesz wiedział, że Bóg jest wszystkim, czego potrzebujesz, zanim Bóg nie jest wszystkim, co masz. Nigdy nie będziesz wiedział, że Bóg jest wszystkim, czego potrzebujesz, zanim Bóg nie jest wszystkim, co ty masz. I niezależnie w sytuacji, w której jesteś, żaden z twoich problemów nie mógł się wydarzyć i nie wydarza się bez Bożego przyzwolenia. Wszystko to, co się przydarza, przytrafia dziecku Bożemu, jest, że tak powiem, przefiltrowane przez Boga Ojca i On zamierza i użyje tego dla mojego i twojego dobra. Chociaż diabeł i inni ludzie mogą chcieć użyć tego zła do zniszczenia twojego życia, do zatopienia twojego życia, Bóg użyje do tego, by wywieźć z tego dobro. Tak jest Bóg. Z tego powodu, że Bóg jest suwerenny w swojej kontroli, To znaczy, że coś, co my nazywamy przypadkami, to są wydarzenia w Bożym planie dla twojego życia, dlatego że każdy dzień naszego życia był już zapisany, gdy jeszcze żadnego z nich nie było, zanim się urodziliśmy. Wszystko, co ci się przytrafia, ma swoje duchowe znaczenie. Usłyszałeś? Wszystko, co ci się przytrafia, ma swoje duchowe znaczenie. Wszystko. Jeżeli nie wierzymy, zaglądnijmy do listu do Rzymian, 8 rozdział, 28-29. I tutaj apostoł wyjaśnia, dlaczego tak jest. Cytuję. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu. Z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani, bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. I przez chwilę zatrzymamy się, rozważając treść tego tekstu. Pierwsza uwaga. Ten tekst jest bardzo często niewłaściwie źle interpretowany. Ten tekst nie mówi, że Bóg sprawia, że wszystko dzieje się w moim i twoim życiu tak, jak ja i ty sobie życzymy. Ten tekst tego nie mówi. Co więcej, ten tekst nie mówi, że wszystko, Pan Bóg sprawia, że wszystko na ziemi ma swoje dobre zakończenie. Ten tekst tego nie mówi. Na ziemi jest wiele nieszczęśliwych zakończeń. Żyjemy w upadłym świecie. Tylko w niebie wszystko dzieje się w sposób doskonały, taki jak chce Bóg. I dlatego modlimy się, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Tylko w niebie rzeczy się dzieją w sposób doskonały, tak jak chce tego Bóg. Idziemy w ten tekst. Rzymian 8, 28-29. Od czego się zaczyna? Od stwierdzenia. A wiemy. Nasza nadzieja w trudnych czasach, w czasach chociażby koronawirusa, nie opiera się na pozytywnym myśleniu. Nasza nadzieja nie opiera się na pozytywnym wyznawaniu. Nasza nadzieja nie opiera się na naturalnym optymizmie. To się na tym nie opiera. Wiesz, na czym się opiera moja nadzieja? Na czym się opiera nadzieja kogoś, kto naprawdę wierzy w Boga? Oparta jest to na tej prawdzie, że Bóg sprawuje kontrolę, suwerenną kontrolę nad całym wszechświatem i ten Bóg mnie kocha. I dlatego apostoł zaczyna, a wiemy, wiesz to, że jest taki Bóg, który kontroluje całą rzeczywistość i że to jest Bóg, który ciebie kocha? A wiemy, i co dalej pada, jaki jest następny wyraz? Że Bóg. Czyli jest naczelny architekt stojący za wszystkim. Twoje i moje życie nie jest rezultatem przypadku, losu, zbiegu okoliczności, łutu szczęścia. Jest plan mistrza. Jest ktoś, kto to wszystko kontroluje. Historia należy do Boga. Bóg pociąga za sznurki. Chcę powiedzieć, że to nie koronawirus króluje, to Jezus króluje. I ostatnie słowo w historii należy do Jezusa. To jest zwycięzca. My robimy błędy. Bóg nigdy ich nie czyni. Bóg nie może robić błędów, bo jest Bogiem. A wiemy, że Bóg, jakie jest następne słowo? Współdziała. Czyli nie czyni tego niezależnie, oddzielnie. Wydarzenia w moim i twoim życiu współdziałają, współgrają, współuzupełniają się. Te zdarzenia nie są odizolowanymi jakimiś epizodami, niepołączonymi ze sobą. Nie, to nie tak. Ale są zależnymi częściami jednego procesu, jakiego procesu, w którym Pan Bóg chce mnie i ciebie bardziej upodobnić do swojego Syna. To jest proces. Aby upiec ciasto, potrzebujesz mąki, soli, wody, oleju, sody, trochę cukru, tak? Wszystko wymieniłem? Ale wyobraź sobie, że miałbyś te składniki jeść pojedynczo. No, nie uraczyłbym cię takim daniem, tak? Jakbym to wszystko postawił w niezależnych naczyniach. Ale razem zmieszane tworzą coś bardzo atrakcyjnego, coś bardzo smacznego. Jeżeli oddasz Bogu swoje złe, nieprzyjemne okoliczności, przeżycia, On połączy to razem ku dobremu. On to potrafi. On to może. A wiemy, że Bóg współdziała i co jest dalej? W czym? We wszystkim. Czyli Boży plan dla twojego życia zawiera wszystko, co się wydarza w twoim życiu. Również twoje błędy, twoje grzechy, twoje zranienia, twoje choroby, twoje długi, śmierć tych, których kochasz. Bóg może wywieźć dobro nawet z tego, co jest bardzo bolesne i co jest bardzo złe. Zrobił to na krzyżu. W sposób najdoskonalszy. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim, co jest dalej napisane. Nie tylko sobie współdziała, ale współdziała ku dobremu. To nie znaczy, że wszystko jest dobre w twoim, moim życiu. Wiele tego, co się dzieje w świecie, w którym żyjemy, jest złe i niedobre, ale Bóg jest specjalistą, że potrafi nawet ze zła wywieźć rzecz dobrą. W genealogii Jezusa są wymienione cztery kobiety. Znamy je, ich imiona. Tamar, Rahab, Rut, Betrzeba. Tamar użyła podstępu, ażeby zajść w ciążę ze swoim teściem. Rut nie była Żydówką, więc złamała prawo, poślubiając Hebrajczyka. Betrzeba cudzołożyła z Dawidem, co doprowadziło do tego, że jej mąż został zabity, zamordowany. Rahab była prostytutką. Żadna z tych kobiet nie miała dobrej reputacji wedle naszych ludzkich standardów. Ale Bóg wywiódł coś dobrego. I każda z tych kobiet znalazła się w rodowodzie Jezusa. Boży cel jest większy niż twój i mój problem. Boży cel jest większy niż mój i twój ból. Boży cel jest większy niż mój i twój grzech. A wiemy, że Bóg współdziała ku dobremu, we wszystkim ku dobremu, z kim? Z tymi, którzy Boga miłują. Ta obietnica jest tylko dla Bożych dzieciaków. Ta obietnica jest tylko dla Bożych dzieci. Ona nie jest dla wszystkich. Wszystkie rzeczy działają ku złemu w życiu tych, którzy są w opozycji, buncie wobec Pana Boga i chcą układać życie na swój własny sposób. Wszystko obraca się ku złemu w życiu tych ludzi. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Po co? Po co? Aby stali się podobni do obrazu Syna Jego. Wszystko, co się dzieje w moim i twoim życiu jako Bożego dziecka, jest podporządkowane temu celowi. Wszystko. Chodzi Bogu o budowanie we mnie i w tobie charakteru, który jest podobny do charakteru Jezusa. To o to chodzi. Jesteśmy jak klejnot, który jest kształtowany przez młot i dłuto przeciwności. Jeżeli jakiś mały młoteczek jubilerski jest za słaby, żeby odbić jakieś ostre krawędzie z mojego życia, to on użyje młotka. Jeżeli ten młotek jest za słaby, żeby odbić jakąś złą rzecz w moim życiu, to użyję takiego młota, którego trzeba trzymać oburącz. Jeżeli to jest za mało, jeżeli jesteś tak twardym, jestem materiałem, a on chce coś wykształtować we mnie, to podobieństwo do Jezusa, to użyję młota pneumatycznego, użyję czegokolwiek, żeby uczynić mnie podobnym do swojego syna. Pewnego razu ktoś przechodził koło warsztatu Michała Anioła, który stał przed wielką taką skałą granitu i kuł. No i tak popatrzył trochę i pyta, co rzeźbisz? A on mówi, konia. O, to musi być bardzo trudne wyrzeźbienie konia z takiej skalnej bryły. Mówi, nie, to jest bardzo proste, odbije wszystko to, co nie przypomina konia. I Pan Bóg przez te trudne momenty mojego i Twojego życia odbija wszystko to, co nie przypomina Jego Syna. Im trudniejsza jest sytuacja, tym większa możliwość rozwinięcia duchowych muskułów i kręgosłupu moralnego. Apostoł Paweł mówi, cytuję, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie. To, co się dzieje na zewnątrz mojego życia, nie jest tak ważne, jak to, co się dzieje wewnątrz mnie. Dlaczego? Bo okoliczności zewnętrzne są ograniczone czasem, przemijają. Ale to, co Pan Bóg przez tę sytuację robi we mnie, jest wieczne. Mój charakter będzie ze mną na wieki, na zawsze. Biblia często porównuje próby doświadczenia do procesu czyszczenia, wytapiania metalu przez ogień, który spala zanieczyszczenia. Piotr mówi tak, ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane. 1 Piotra 1,7. Wytapiacz srebra, który stał gdzieś tam przy swoim palenisku, został zapytany, a skąd pan ma tę pewność, tę wiedzę, że srebro już jest czyste? On mówi, to proste. Gdy widzę w tym srebrze odbicie swojej twarzy. Bóg dopuszcza te rzeczy, żeby zobaczyć we mnie i w tobie odbicie swojego Syna. I gdy zostajesz oczyszczony przez doświadczenia, ludzie mogą w tobie dostrzec coś z tego podobieństwa Jezusa. Życie tych dwóch pierwszych osób, o których wspomniałem, nie było łatwe. Ale było tam podobieństwo, był tam zapach obecności Jezusa. Bóg chce uczynić z siebie i ze mnie osobę podobną do Jezusa. To będzie wymagało tego, że będzie musiał ciebie i mnie przeprowadzić przez te trudne sytuacje, które przechodził Jezus, skoro mam być do Niego podobny. A co w sobie zawiera to, przez co przechodził Jezus? Samotność, pokusy, niezrozumienie, krytykę, odrzucenie i wiele innych. I wiesz, co Biblia mówi o Jezusie? Nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał, osiągnął pełnię doskonałości. List do Hebrajczyków, 5 rozdział. Dlaczego Pan Bóg miałby oszczędzić mi i tobie czegoś, czego nie oszczędził swojemu Synowi? Masz jakąś sensowną odpowiedź? Dlaczego miałby to zrobić? Dziećmi Bożymi jesteśmy, a jeśli dziećmi, to i dziedzicami Bożymi i współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko, wiesz, co tu jest dalej napisane? Nie wiem, czy w Twojej Biblii tak pisze, ale w mojej jest tak napisane, jeśli tylko razem z Nim cierpimy. Cierpimy. Rzymian 8,17. Apostoł w liście do Tesaloniczan, a w drugim rozdziale, w drugim liście mówi coś takiego, że my nie jesteśmy handlarzami słowa, jak niektórzy. Bardzo często chrześcijaństwo dzisiaj i zbory przypominają takie galerie handlowe. Tam wszystko jest dla klienta, dla ciebie. I ludzie się przenoszą z jednej galerii do drugiej galerii, szukając miejsca, gdzie lepiej będą obsługiwani, gdzie usłyszą lepsze rzeczy. Apostoł Paweł mówi, my nie jesteśmy handlarzami. My nie dajemy ludziom to, co oni chcą kupić. Handlarz to jest ktoś, kto daje ci towar, który jest atrakcyjny dla ciebie. Apostoł mówi, ja w tym, co mówię, co zwiastuję, co piszę, nie jestem handlarzem słowa. I to, co dzisiaj słyszysz tego poranku, to nie jest handlowaniem, kupczeniem słowem. Problemy automatycznie nie doprowadzają nas do rezultatów, jakich pragnie dla nas Bóg. To ważna myśl. Sam fakt istnienia problemów i tego, że ty jesteś w to zaangażowany, one są obecne w twoim życiu, to nie oznacza automatycznie, że rezultat będzie bardzo dobry. Chodzi o to, żebyś się zaangażował w tę sytuację w taki sposób, żebyś przeszedł przez nie, tak jak przechodzi przez nie Jezus. To o to chodzi. Pamiętaj jedną rzecz. Boży plan zawsze, zawsze dla ciebie i dla mnie jest dobry. Bóg zawsze wie najlepiej, co jest najlepsze i zawsze ma jak najlepsze zamiary wobec mnie i ciebie. Ma jak najlepsze pomysły. To dwie bardzo ważne rzeczy. wie, co jest najlepsze i ma najlepsze pomysły dla ciebie i dla mnie. Pan powiedział Jeremiaszowi, ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan, myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Jeremiasza 29, rozdział 11, werset. Józef również rozumiał tę prawdę, gdy powiedział swoim braciom, którzy go sprzedali, wy wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro. Zajęło mu sporo lat, zanim to zobaczył. Ale dzięki Bogu, że to zobaczył. Hiskijasz mówi, zbawienna dla mnie była gorycz, ty zachowałeś duszą moją od dołu zagłady. Izajasza 38, rozdział. I gdy Pan Bóg mówi nie na moją i twoją prośbę o uwolnienie w cierpieniu, bólu, w trudnej sytuacji, pamiętaj, że Bóg czyni to dla naszego dobra, abyśmy mogli uczestniczyć w Jego świętości. Ma do tego powód, poważny powód, gdy nie zdejmuje tej trudnej sytuacji, gdy nie uwalnia mnie i ciebie od tej trudnej sytuacji. Co jest ważną rzeczą w tych trudnych chwilach? Chodzi o to, aby był skoncentrowany na Bożym planie, a nie na swoim bólu i na swoim cierpieniu. Moja uwaga musi być skupiona, skoncentrowana we właściwym miejscu. Tak właśnie poradził sobie Jezus z bólem krzyża. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. Corrie ten Boom tę myśl wyraziła w taki ciekawy sposób. Powiedziała o mocy płynącej z uwagi skupionej we właściwym miejscu. Powiedziała coś takiego. Jeżeli patrzysz na świat, będziesz zniechęcony. Jeżeli patrzysz na siebie, wpadniesz w depresję. Ale jeżeli patrzysz na Chrystusa, to będziesz odpoczywał. Zapałeś? Jak patrzysz na świat, na to, co się dzieje, będziesz zniechęcony. Jak zaczniesz się wpatrywać, koncentrować na sobie, wpadniesz w depresję. Kwestia czasu. Ale jeżeli byś patrzył na Jezusa, będziesz w tej trudnej sytuacji odpoczywał. To, na czym jesteś skupiony, determinuje twoje emocje i twoje uczucia. To, na czym jestem skupiony, determinuje moje uczucia. I tajemnicą wytrwałości jest to, abym pamiętał, że mój ból jest przemijający, ale nagroda jest wieczna. Jest pewna. Mojżesz wytrwał w życiu pełnym problemów, cytuję, gdyż skierował bowiem oczy na zapłatę. Dlatego wytrwał. Paweł pokonywał przeszkody w ten sam sposób. Nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Widzisz, na czym się koncentrował? Nie ulega takiemu krótkowzrocznemu myśleniu o tutaj i o teraz. Bądź skoncentrowany na rezultacie. Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Biblia mówi, abyśmy we wszystkim, za wszystko dziękujcie. Taka bowiem jest wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. 1 Tesaloniczan 5 rozdział. Czy to jest możliwe? Tak naprawdę oryginał w tym tekście nie mówi za wszystko dziękujcie. Wiesz, o czym mówi tekst? We wszystkim dziękujcie. To znaczna różnica. We wszystkim dziękujcie. Nie za wszystko, ale we wszystkim. Bóg nie oczekuje, że będziesz dziękował za zło, za grzech, za cierpienie i za jakieś bolesne, złe konsekwencje tych złych rzeczy. Ale Bóg oczekuje, że będziesz dziękował mu za to, że użyje tego problemu, a żeby wypełnić swój cel. I za to mogę mu dziękować. Pismo mówi też, zawsze się radujcie. W każdej chwili się radujcie. Tu nie chodzi o radość z bólu, bo to masochizm. Panu Bogu o to nie chodzi. Ale masz radować się w Panu, to znaczy, niezależnie od tego, co się dzieje, możesz być pewny jednej rzeczy. Nie tylko jednej. Możesz miłości, troski, mądrości, wierności. Pamiętacie Pawła i Sylasa w pewnym momencie? Pobici, wtrąceni do ciemnego, rzymskiego, wilgotnego lochu. I jest napisane, że o północy zaczęli śpiewać. Najpierw nie było im do śmiechu. Najpierw było mnóstwo pytań. Wiesz, ale w pewnym momencie ich uwaga została przekierowana we właściwe miejsca i zmieniły się emocje, zmieniły się uczucia. I zrobili koncert. w więzieniu. I Bóg wkroczył na scenę. Wiecie, co zaczęło się dziać, nie? Błogosławieni jesteście, gdy ludzie was nienawidzić będą. Radujcie się i weselcie, oto bowiem zapłata wasza obfita jest w niebie. Łukasza 6 rozdział. Mogę się cieszyć, radować, mając z tej świadomości, że Bóg idzie ze mną przez ten ból. Wiesz, ja myślę, że w tym więzieniu, o tej północy, nagle doszła do nich jedna świadomość, myśl. On tutaj z nami jest. Masz tę świadomość w tej sytuacji, w której jesteś? Że On z tobą jest? To wszystko zmienia. Wiesz, Jezus może być w twoim życiu obecny, tak jak był obecny w łodzi, którą płynęło 12 uczniów i nastąpił sztorm. On był z nimi na tej łodzi. Pomimo tego się bali. Wiesz dlaczego? Bo nie mieli świadomości tego, kim On jest. Nie mieli świadomości tego, kim On jest. Wiesz, jak Go obudzili, to wiesz, co sobie wyobrażam, jaka była ich recepta, co On zrobi? Że dali Mu kolejne wolne wiadro, żeby zaczął wylewać wodę z łodzi. Nie wiedzieli, kim jest. Powiedział kilka słów. I w ten czas powstało pytanie. Kim On jest? Kim On jest? Że słucha Go morze i wiatr. Czy wiesz, kim jest Bóg, który przez swojego ducha wkroczył w twoje życie? Czy wiesz, kto to jest? Jego duch jest w nas. Nigdy nam nie pozwoli i nie zostawi nas samych sobie. Nie poddawaj się. Bądź cierpliwy, wytrwały. Poczytujcie to sobie, bracia, za najwyższą radość, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że wytrwałość prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. Kształtowanie charakteru to długi proces. To bardzo długi proces. Czasami my próbujemy uciec od tych trudnych sytuacji, próbujemy iść na skróty, próbujemy unikać tego, co chce Pan Bóg zrobić przez te trudne momenty w naszym życiu. I wiecie, co jest rezultatem? Zamiast skrócić, to wydłużamy ten proces kształtowania naszego charakteru i pakujemy się w sytuację, zwiększamy bezsensownie swój ból. Gdy uświadomię sobie, gdy dojdzie do mnie wieczne konsekwencje rozwoju mojego charakteru, to będę rzadziej się modlił słowami pomóż mi się lepiej czuć, ale częściej zacznę się modlić Boże, użyj tego, by uczynić mnie jeszcze bardziej podobnym do Ciebie. Wiesz, że jesteś dojrzałym chrześcijaninem przez to, że zaczynasz widzieć rękę Boga w trudnych sytuacjach twojego życia. To świadczy o twojej dojrzałości. Pozornie trudnych, bezsensownych, przykrych. I gdy będziesz się zmagał z kolejną trudną sytuacją, z kolejnym problemem, nie pytaj, dlaczego ja? Ale zapytaj, po co? Czego chcesz mnie nauczyć? Dużo lepsze pytanie niż pytanie dlaczego. Po co? Co chcesz osiągnąć? Albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Nie poddawaj się. Pamiętam moje pierwsze próby podejścia do pływania na desce surfingowej. Moim najgorszym przeciwnikiem był wiatr. Bo jak był wiatr, to mnie na desce nie było. Żagiel był w wodzie, ja byłem w wodzie, tylko deska była na wodzie. I najbardziej lubiałem sytuację, w której nie wiało. Bo byłem na desce, byłem suchy. Tylko wiesz, jaki jest jeden problem z takim pływaniem? Że ciągle jesteś w tym samym miejscu. Teraz jak tak nie wieje z 4-5 skali Beauforta, to w ogóle na deskę nie idę. Jak zaczyna wiać, wiesz, co trzeba zrobić? Ustawić żagiel we właściwym miejscu i będzie jazda. I życzę sobie i tobie takiego podejścia, gdy są obecne trudne chwile w twoim i moim życiu. Pan Bóg zaczął wiać. Będzie jazda. Trzeba się właściwie ustawić. Dokąd chce mnie doprowadzić? Życzę takiej jazdy. na maksa. Niech Cię Pan błogosławi. Amen.